Tu wieczór Rynka Naukomanów, przed mikrofonem Sławek Kulesza. Dzisiaj o stabilności jąder atomowych. Powiedziałem, że jądra atomowe zachowują się w taki sposób, że jeżeli ostrzeliwujemy je, jądro złota w doświadczeniu Rutherforda, kiedy są ostrzeliwane jądrami helu, no to przy dostatecznie dużej energii te jądra helu są przechwytywane. No jaki stąd wniosek wypływał? Oprócz tego silnego, ekstremalnie silnego odpychania kulombowskiego, które rośnie z kwadratem liczby protonów i jest odwrotnie proporcjonalne do kwadratu odległości między cząstkami, no musi się pojawić jakieś oddziaływanie przyciągające. Raz, że no właśnie, te jądra helu są wówczas sklejane, ale i to oddziaływanie przyciągające musi w jakiś sposób spajać elementy jądra atomowego, no bo skoro mamy tą kulkę, a już wiedziano wówczas, że jądro atomowe składa się z protonów, no to no jak te protony się między sobą odpychają? No coś musi je dodatkowo kleić też, bo tak gdyby tego kleju nie było, to by te wszystkie protony się w jądrze rozpadły. Także poszukiwano tego kleju. Już wiedziano, że jakiś taki klej jądrowy istnieje, który spaja jądra, trzyma jądra w całości. No i szukano. W międzyczasie szukano też drugiego rozwiązania innej tajemnicy, mianowicie tej, że jądra atomowe, był pewien deficyt masy jąder atomowych w stosunku do tego, co obserwowano i co wychodziło z obliczeń. No i te wszystkie poszukiwania w latach 30. zaowocowały odkryciem kolejnej cząstki elementarnej, którą nazwano neutronem. To odkrycie zostało dokonane przez Jamesa Chadwicka w roku 1932, za co został on uhonorowany Nagrodą Nobla. Odkrycie neutronu, cząstki, która jest składnikiem jądra atomowego, która ma masę kapkę większą niż masa protonu, natomiast jest pozbawiona całkowicie ładunku elementarnego. Ładunku elementarnego, tak, czyli jest elektrycznie obojętna. No i to jest cząstka, która jest drugim składnikiem jądra atomowego, w związku z tym o protonach i neutronach łącznie mówi się, że to są nukleony, czyli składniki jądra atomowych. No i cóż, te nukleony utrzymywane są w całości, następnie zaczęto szukać, no i stwierdzono, że tym, co spaja wszystkie nukleony, są siły jądrowe, które następnie nazwano oddziaływaniami jądrowymi silnymi, to są oddziaływania przyciągające, które mają dosyć ciekawe właściwości. A więc przede wszystkim są to oddziaływania przyciągające, tak jak wspomniałem. Po drugie, one oddziaływują między wszystkimi nukleonami, czyli to są oddziaływania, które występują nie tylko między protonami i między neutronami, ale też między protonami i neutronami. Także one trzymają wszystkie nukleony razem. I trzecia, być może najważniejsza cecha tych oddziaływań jądrowych silnych jest taka, że są to oddziaływania ekstremalnie duże, znacznie silniejsze niż oddziaływania kulombowskie, aczkolwiek są to oddziaływania krótkozasięgowe. Oddziaływania kulombowskie są, możemy powiedzieć, oddziaływaniami na dosyć dużą odległość. Natomiast oddziaływania jądrowe silne są właściwie ograniczone do obszaru jądra atomowego, a nawet nie tyle, bo okazało się z dalszych pomiarów, że jeżeli mamy lekkie jądra, powiedzmy takie o liczbie nukleonów nieprzekraczającej kilkudziesięciu, 20, 30, 40, to takie jądra są silnie spajane, natomiast nie ma efektu tego wzmacniającego w przypadku jąder ekstremalnie ciężkich, czyli jąder pierwiastków takich jak uran, pluton i tak dalej, czyli tych leżących na końcu tablicy Mendelejewa, o bardzo dużej liczbie protonów i neutronów, czyli łączna liczba protonów i neutronów to jest parametr, który nazywamy liczbą masową i ona nam mówi o tym, ile nukleonów jest łącznie w jądrze, więc te bardzo, bardzo masywne jądra wcale nie okazały się być stabilniejsze, trwalsze niż jądra lekkie. A w jaki sposób to badano, tą stabilność? No, badano poprzez badanie rozpadów promieniotwórczych. Właściwie od promieniotwórczości cała ta historia fizyki jądrowej się z drugiej strony zaczęła. Oprócz doświadczenia Rutherforda, właśnie odkrycie zjawiska promieniotwórczości przez Henri Becquerela, czyli odkrycie zjawiska, że niektóre substancje potrafią zaświetlać kliszę fotograficzną, nawet która jest osłonięta przed światłem, czyli emitują jakieś niewidzialne promieniowanie, które oddziaływuje z warstwą światłoczułą pokrywającą kliszę. No to dowiodło, że no jest coś, że substancje są w stanie emitować jakieś takie promieniowanie przenikliwe, wysoce przenikliwe. No i to była ta druga część. No i to promieniowanie odkryte. Zaczęto badać, okazało się, że są co najmniej trzy rodzaje promieniowania, więc promieniowanie alfa, strumień cząstek alfa, czyli tych jąder helu, o których już mówiłem, promieniowanie beta, czyli strumień elektronów bądź pozytonów, no i promieniowanie gamma, więc takie wysokoenergetyczne fotony. Ale to okazało się w toku dalszych prac. Natomiast ja cały czas wokół jąder atomowych chciałbym się pokręcić, bo teraz, tak jak wspomniałem, no, wynikało początkowo, wydawało się początkowo, że wiązanie czy stabilność jąder atomowych powinna rosnąć z liczbą nukleonów w tym jądrze. Czyli bardzo ciężkie jądra powinny być bardzo stabilne, a to wcale nie. Okazało się, że kiedy wykreślono sobie, pomierzono stabilność czy energię wiązania jąder atomowych różnych i podzielono to przez liczbę nukleonów w każdym z takich jąder i naniesiono to na wykres, to okazało się nagle, że krzywa, która powstała, ma bardzo wyraźne maksimum. To maksimum przypada mniej więcej na okolice żelaza 56, to jest najstabilniejszy znany nam izotop, najstabilniejsze znane nam jądra atomowe. Pojawiło się słowo izotop, którego też do tej pory jeszcze nie używałem, to za chwilę wrócę. Jądro żelaza 56 to jest najstabilniejsze w przeliczeniu na jeden nukleon znane nam jądra atomowe. Oczywiście znane są również inne stabilne jądra atomowe, właśnie jądro helu, na przykład jądro tlenu 16, jądro wapnia 40. Ekstremalnie stabilnym jest też jądro ołowiu 208, ale jeżeli chodzi o przeliczenie na jeden nukleon, no to żelazo 56 jest najstabilniejsze. No i wrócę jeszcze chwilkę do tematu, do definicji izotopu. I okazało się, że właśnie są takie substancje, które należą do tego samego pierwiastka atomowego, czyli liczba protonów w jądrach i elektronów na orbitach, jeżeli to są substancje elektrycznie obojętne, jest taka sama. Natomiast różnią się ewidentnie masą. No i to zróżnicowanie mas musiało pochodzić właśnie z różnej liczby neutronów w jądrach, no bo neutrony, tak jak wspomniałem wcześniej, są kapkę cięższe niż protony, a ponieważ też znajdują się w jądrach i jądro skupia niemal całą masę całego atomu, więc no, masa jądra decyduje o masie atomu. No, w związku z tym dodanie bądź zabranie jednego neutronu z jądra atomowego powoduje, że masa całego atomu się diametralnie zmienia. No i tak powstały właśnie izotopy. Czyli izotopy to są atomy tego samego pierwiastka, ale różniące się liczbą neutronów w jądrach atomowych. No i okazuje się, że izotopy również mogą na przykład wchodzić w reakcje chemiczne. I stąd mamy na przykład wodę, czyli H2O. Czyli cząsteczkę, która jest zbudowana z jąder wodoru 1, zawierającego tylko jeden proton, ale mamy też cząsteczkę deuteru, mamy też atomy deuteru, czyli izotop wodoru z protonem i neutronem w jądrze. Ładunek elektryczny jest ten sam, natomiast masa jest dwa razy większa. No i tenże deuter też wchodzi w reakcje chemiczne z tlenem, tworzy cząsteczkę ciężkiej wody, tak zwanej. Przy czym ciężkie oznacza, jest trochę mylące, bo gęstość ciężkiej wody jest raptem około 11% większa niż zwykłej wody, więc tak nawet w ręku tego wyczuć się nie da. Aczkolwiek no, z powodów historycznych nazwano to ciężką wodą. Dobra, rozgadałem się. Dajmy sobie chwilkę przerwy.